A łączymy się telefonicznie z doktorem Łukaszem Gajewskim, politologiem, amerykanistą. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Oczy świata skierowane na Stany Zjednoczone. O najwyższy urząd w USA walczą obecna wiceprezydentka Kamala Harris oraz były prezydent Donald Trump. Czy zwycięstwo Donalda Trumpa jest już przesądzone, panie doktorze? Patrząc na te już kolejne napływające informacje, sondaże.
Te głosy jeszcze są liczone. Ze wszystkich informacji, które do nas wpływają, jest taka dobra wiadomość na zasadzie, że najprawdopodobniej będziemy znali wyniki wyborów może ciut wcześniej niż przy ostatnim głosowaniu prezydenckim.
Czyli kiedy?
Wiem, że ja sądzę, że najprawdopodobniej taką w miarę autentyczną datą będzie piątek tego tygodnia, więc skoro ostatnim razem znaliśmy takie wiarygodne wyniki dopiero w sobotę, a są jakieś w miarę też autentyczne zapowiedzi, że powinno być lepiej, czyli będzie wcześniej, więc sądzę, że jakby tym terminem, który można byłoby w miarę dokładnie wskazać, na pewno jest piątek, także chyba tutaj będziemy mogli oczekiwać tego już finalnego rozstrzygnięcia do tej sytuacji.
Ale mimo wszystko niewątpliwie Trump wychodzi na prowadzenie. Czy sondaże zawiodły?
Sondaże i tak, i nie. To przede wszystkim wynika z mechaniki liczenia głosów, jeżeli mówimy o specyfice amerykańskiej. W chwili obecnej kształtuje to się na poziomie 187 głosów elektorów dla Kamali Harris do 246 głosów elektorskich dla Donalda Trumpa. Z tym, że specyfice amerykańskie działa to w ten sposób, że przede wszystkim zwycięzca zbiera wszystkie głosy na poziomie stanowym. Nawet jeżeli na przykład taka różnica jest minimalnie niewielka, tutaj akurat mam otwartą jeszcze gdzieś chyba dodatkową informację, typu Trump 48,6 na poziomie stanowym, powiedzmy w Północnej Karolinie, a Harris tu jest ciut mniej, niewiele mniej, bo 47,3. No to tak czy inaczej wszystkie głosy elektorskie w tym konkretnym przypadku, na przykład tych 16 głosów elektorskich w przypadku Północnej Karoliny wspólnie dla Donalda Trumpa. No tak działa specyfika amerykańska w USA, są złożone z 50 stanów. Kolegium elektorów jest częścią rozwiązania konstytucyjnego USA, które zostało stworzone z myślą, prawda, o zachowaniu tej równowagi balance of power. Więc jak to się przekłada na chwilę obecną? Ponieważ ze względu, chciałby się powiedzieć, na pewnego rodzaju długofalową, długoterminową, utartą specyfikę danego stanu, myślę przede wszystkim o tym zapleczu finansowym branży produkcyjnej, która bądź zawsze jest związana z jakąś, prawda, opcją polityczną, czy to z republikanami, czy to też demokratami. Ogólnie przyjmuje się, że dany stan ma taką, a nie inną preferencję, więc nawet jeżeli na przykład mówimy o takim stanie jak Vermont, który najczęściej głosował na opcję demokratyczną, no to tam też ludzie niekoniecznie muszą wychodzić z tego założenia, że muszą koniecznie głosować, no bo tak czy inaczej wiadomo, że jakby z racji profilu danego stanu na poziomie głosowania elektorów te głosy pójdą w taką konkretną stronę, więc różnie to oczywiście działa. Jeżeli mówimy o tych wyborach, bo przede wszystkim w przestrzeni medialnej utarło się takie powiedzenie, prawda, stany wahające się, swing states.
Tak, swing states.
Zaliczamy między innymi właśnie Nevadę, Arizonę, Wisconsin, Michigan, Północną Karolinę, Georgię. No i tutaj oczywiście takim oczkiem uwagi medialnej jest stan Pensylwania.
Pensylwania, także tam ogromna rzesza Polaków, Polonii i decydujący głos. Dla pana największe zaskoczenie w tych stanach wahających się, swing states, to który stan? Bo wydaje się, że w niektórych od 30 lat nie było zwycięstwa republikanów.
Akurat tutaj jeszcze mam taką ściągawkę na bieżąco uruchomioną ze strony 270 do wygrane, 270 to win i tu mam wymienione wszystkie stany. Ja tego nie będę przytaczał, ale mniej więcej w takim ogólnym rozrachunku można było powiedzieć, że zawsze te różnice pomiędzy Donaldem Trumpem a Kamalą Harris jest, no, taka kosmetyczna na oko, to jest od procenta do na przykład niecałych 3%, ale tak czy inaczej jakby specyfika systemu elektorskiego USA powoduje, że zwycięzca bierze wszystko. Może warto byłoby jeszcze zrobić taki malutki krok wstecz i cofnąć się do wszystkich możliwych, prawda, predykcji, założeń odnoszących się próbujących odpowiedzieć na to główne pytanie, kto wygra. Więc,
no ale wydaje się, że Kamala Harris nie wygłosi przemówienia, to jakby się poddała.
Ja też słyszałem.
Nie jest to dla pana symboliczne, a zaraz ma przemawiać Donald Trump, więc czego można się spodziewać? Ogłosi, że wygra, to jak oszacował swoje szanse na 95% i mówił także, że wygra na to złoty będzie wiek dla Ameryki. Bóg go ocalił, by ocalić także Amerykę. Pewnie takich słów podobnych możemy spodziewać się z jego ust w tym czasie.
Tak, ja też słyszałem taką ogólną analizę, że jeżeli na przykład mówimy, że Trump wygra na poziomie stanu Pensylwania, oczywiście ma tutaj 90% szans na ponowne wybranie. W przypadku Kamali Harris to byłoby ciut mniej, o ile dobrze pamiętam, to było chyba tam około 88%, ale warto byłoby też przypomnieć tak naprawdę różnego rodzaju próby predykcji, kto wygra w USA, bo to też jest dosyć symboliczne. Więc może zacznę tak troszkę od końca. Nate Silver, który jest statystykiem, też założył, że najprawdopodobniej to jest 50 na 50, czyli też de facto nie próbował wskazać w sposób jednoznaczny.
Ale sondaże też pokazywały, panie doktorze, że idą w łeb w łeb.
Tak, ale no mówimy o jakichś takich miarodajnych punktach odniesienia, które były prawda, tu przytaczane. Larry Sabato, który jest politologiem, on w ogóle stworzył swoją też odrębną stronę internetową. Warto byłoby tutaj zaznaczyć, bo to za chwilę rozwinę. On w ramach jakby takich podstawowych założeń tutaj stwierdzał, że na pewno 226 głosów elektorskich trafi do Partii Demokratycznej, 219 głosów elektorskich trafi do Partii Republikańskiej. Oczywiście tutaj tych 93 głosów elektorskich właśnie miały ten charakter nieprzypisany, czyli ciężko było stwierdzić, w którą stronę to pójdzie. I warto byłoby zauważyć, że w zasadzie większość różnego rodzaju analiz, które były publikowane na stronach amerykańskich, a w szczególności na różnego rodzaju stronach polskich, nie chcę ich wymieniać, bo to też nie chcę reklamować i też nie chcę, żeby ktoś to postrzegał jako krytykę. No i zdaję to dobrze. To między innymi była jakby tą kopią tej statystyki ze strony 2072, prawda? Także jeżeli na przykład widzieliśmy rozkład potencjalnych głosów, no to najprawdopodobniej było tłumaczenie, albo troszkę inna wersja zmodyfikowana właśnie tej koncepcji Larry'ego Sabato, czyli ze strony 2072. Też mieliśmy taką predykcję Thomasa Millera, który zajmował się przede wszystkim analizą rynków i to było dosyć charakterystyczne, że Thomas Miller jeszcze, o ile dobrze pamiętam, we wrześniu wskazywał na prawdopodobnie wygraną Kamali Harris, natomiast w ostatnich dniach właśnie wskazywał na Trumpa, czyli tutaj ten pan posługiwał się przede wszystkim tą analizą jakby nerwowości rynku, czyli jednak finalnie Thomas Miller skłonił się w stronę Donalda Trumpa. Christoph Broad stwierdził, że to jednak Trump wygra i tutaj też ten analityk, który jest ekonomistą, stwierdził, że dodatkowo musimy też o tym pamiętać, że obecne wybory w USA to nie tylko dotyczą najważniejszego stanowiska w państwie, czyli prezydenta, ale również tak samo dotyczą Izby Reprezentantów, gdzie tam jest wybierana Izba Reprezentantów i o ile dobrze pamiętam, chyba 1/3 senatorów.
Jasne, panie doktorze, natomiast tutaj pojawia się, bo mamy mało czasu antenowego, pojawia się pytanie, czy jest zwycięstwo w wyborach w Stanach Zjednoczonych będzie dla Polski korzystniejsze? Bo jak sam pan mówi, sprawa nie jest przesądzona.
Pytanie, ile czasu tego mamy, żeby można było rozwinąć swobodnie myśl.
Czy polski rząd właściwie jest gotowy na zwycięstwo Trumpa? Bo na przykład Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, twierdzi, że nie.
To wszystko zależy. No, tak czy inaczej uważam, że to do pewnego stopnia będzie podróż w nieznane, ponieważ no, mamy do czynienia tak naprawdę z nowo wykuwającymi się mechanizmami, jeżeli mówimy o polityce zagranicznej. Warto byłoby też pamiętać, że naprawdę niektóre mechanizmy są bardzo istotne, są bardzo ważne, ponieważ były kształtowane co najmniej od momentu zakończenia II wojny światowej. Na przykład taka kaskada tandemu Marszala Plus-Kinana. Sierpień 1946 to była Błaga Marszala w Chinach. Czerwiec 1947 na Uniwersytecie Harvarda Marszal wygłosił koncepcję kompleksowego planu gospodarczego, nazwanego potocznie planem Marszala. październik 1947, no też jeden z ważnych architektów ładu powojennego, ładu zimowego, George Kennan, stwierdził, że nie należy odcinać się od środków politycznych, mając na myśli oczywiście tutaj rywalizację ze Związkiem Radzieckim, czyli tu też był położony ten akt. Zdawano sobie sprawę, że Związek Radziecki to nie jest tylko i wyłącznie zagrożenie o charakterze militarnym, ale również tak samo zagrożenie o charakterze politycznym, więc z tego względu chociażby zdawano sobie sprawę, że trzeba było wiązać relacjami się z Europą. Dlaczego to było i tu istotne?
To w jaki sposób będzie miało to wpływ na relacje euroatlantyckie przy poszczególnych kandydatach, jeśli wygra Kamala Harris, a jeśli Donald Trump?
Jeżeli wygrałaby Kamala Harris, oczywiście mówimy tu o zapleczu politycznym, czyli no, doradcach, prawda, think tankach, które stoją za danym kandydatem. No, sądzę, że to byłoby podtrzymanie jakichś, prawda, elementów, które są nam znane, prawda, już od wielu, wielu dekad znane i sprawdzone. Natomiast w przypadku Donalda Trumpa, no to będą różnego rodzaju innowacje, więc w konsekwencji też nie wiadomo, jak to naprawdę zadziała. Ja tutaj też wymieniałem tą statystykę, jakby tą chronologię wydarzeń odnośnie jeszcze tych wydarzeń po zakończeniu II wojny światowej, bo chciałem to skonkludować taką myślą, że no przede wszystkim to była taka, chciałbym się powiedzieć, klasyczna myśl wojskowa, de facto bardzo kompatybilna z Clausewitzem, czyli najpierw gospodarka, później polityka, a teraz wojsko. Jeżeli na przykład w wyniku zmiany na fotelu prezydenta USA dokonuje się jakaś modyfikacja, teraz pytanie, jakimi zasadami będzie się to rządziło, bo też chciałem przypomnieć, że de facto samo zaplecze Trumpa dosyć często go krytykowało i to były też osoby, które były najpierw bardzo pożądane i tutaj chciałbym się powiedzieć, mój ulubieniec de facto był szef Pentagonu, generał Jim Mattis, on wystąpił ze stanowiska na przełomie 2018-2019, on bardzo doświadczony wojskowy. Później pamiętam, że też bardzo pożądany w administracji Trumpa podczas jego pierwszej kadencji był John Bolton, jeszcze pamiętam taki artykuł chyba opublikowany, też chyba na przełomie 16-17, gdzie na przykład część środowiska rozpatrywało, czy ten John Bolton nie będzie tym radykalnym wyborem, tak zwany radical pick. No, okazało się, że jednak nie, ale tak czy inaczej oczywiście John Bolton też był jednym z największych krytyków Donalda Trumpa.
Panie doktorze, który z kandydatów na urząd prezydenta da przełom wojnie z Ukrainą? Bo Donald Trump mówi, że zakończy wojnę 24 godziny. To jest dla nas kwestia istotna.
Jeżeli tutaj trzeba byłoby powiedzieć coś mądrego, czy należałoby się przede wszystkim cofnąć do fundamentów funkcjonowania mechanizmów na bazie systemu politycznego. Ja wiem, że być może jakby z punktu widzenia medialnego aż tak mocno to atrakcyjne nie jest, natomiast gdzieś tam działa to bardzo praktycznie.
Ale każdego interesuje, panie doktorze, kto zatrzyma niekończący się chociażby przepływ amerykańskich środków na Ukrainę, czy któryś z kandydatów może tego dokonać, bo te słowa padały w kampanii. Jednak to są dwie różne wizje Ameryki, ale także to mogą być dwie różne wizje Europy czy Polski.
Tak, to rozumiem, tylko że cały problem polega na tym, że no, my żyjemy pewnego rodzaju mitem, że ta realizacja polityki zagranicznej jakby tradycyjnie należy do prezydenta USA, a to przede wszystkim, jeżeli mówimy o gruncie amerykańskim, tak samo na poziomie konstytucji, na poziomie bardzo praktycznym, nie jest to do końca prawda, bo to jest tak zwane nazywane fachowo w literaturze przedmiotu, tak zwana automatyczna pieczątka, automatic stamp. Więc ta automatyczna pieczątka, która legalizowała, autoryzowała działania prezydenta, przede wszystkim funkcjonowała w tych czasach, kiedy społeczeństwo amerykańskie bardzo mocno legitymizowało daną władzę. To jest pierwsza kwestia. I również istniał zdecydowany konsensus co do głównego kierunku polityki zagranicznej. Więc chodzi o to, że przede wszystkim sama konstytucja amerykańska wprost nie definiuje, do kogo należy jakby ten główny zakres kompetencji w zakresie wykonywania tej polityki zagranicznej, więc tutaj tak naprawdę środowisko naukowe jednak twierdzi, że to musi gdzieś tam toczyć się w ramach tej konkurencji pomiędzy władzą wykonawczą, władzą ustawodawczą, czyli pomiędzy Izbą Reprezentantów, prawda, a prezydentem. I tak jak wcześniej wspomniałem, wtedy, kiedy na przykład pojawiały się różnego rodzaju problemy, no to wtedy znowuż Izba Reprezentantów na nowo zaczynała właśnie zabiegać o tą, prawda, rolę i tą moc sprawczą. I tutaj między innymi przede wszystkim myślę, że takim momentem przełomowym, w ramach którego to również tak samo Izba Reprezentantów zaczęła zabiegać swoje kompetencje, właśnie była administracja Nixona i tam było uruchomionych wiele, wiele inicjatyw, również tak są wdrożone wiele ustaw, które również przywracały tą moc sprawczą. Teraz jest oczywiście inaczej, bo wszystkie badania wskazują, tak jak tutaj Państwu wskazałem, że te wybory są przede wszystkim inne. Republikanie otrzymają przede wszystkim dużą moc sprawczą przełożenie na poziomie Senatu, na poziomie Izby Reprezentantów. No i być może tutaj najprawdopodobniej również w odniesieniu do samego prezydenta. Więc na pewno z takiego medialnego punktu widzenia będziemy uważać, że jakby ta moc sprawcza i przede wszystkim ta siła po stronie egzekwowania i stosowania rozwiązań, czy też tych polityk w odniesieniu do relacji międzynarodowej leży po stronie prezydenta, ale to mimo wszystko było utrwane w ramach długofalowego konsensusu. Mówi się tak samo o wahadle, że gdzieś to wahadło historyczne raz przesuwa się raz w jedną, raz w drugą.
Jasne, a co znaczy ten skręt w prawo jednak świata? Czy to nadaje jakiś nowy porządek?
Tego my jeszcze nie wiemy. Natomiast
bo pojawiają się już takie komentarze, że chociażby polska prawica dostanie teraz wiatru w żagle.
To wszystko się okaże. Bo wiadomo, że jakby ten klimat amerykański, wiadomo, że też możemy przekładać na tą sytuację w Polsce, no ale wiadomo, że my jesteśmy częścią jakiejś większej układanki, więc chciałby się powiedzieć, nawet jeżeli ta oczywiście amerykańska prawica kształtowała zasady, mechanizmy tego świata, no to również w momencie one są w jakiś sposób renegocjowane i nawet myślę tutaj chociażby o Japończykach i znowuż tutaj posłużę się Kinanem, który na poziomie doktrynalnym bardzo zabiegał i tutaj cytuję z pamięci o rehabilitację wczorajszych wrogów, przyszłych sojuszników, prawda, i tutaj też Amerykanie zainwestowali ogromne środki finansowe po to, żeby równoważyć wpływy chińskie w regionie.
Panie doktorze, ale myślę, najbardziej interesuje nas ta sprawa jednak Polska. Jeszcze raz zadam to pytanie, czy chociażby wynik wyborów USA może mieć wpływ na to, kogo partie polityczne wystawią w wyścigu o pałac prezydencki u nas w Polsce? Jak to się będzie przekładało na nasze relacje?
Pewnie tak, bo wiadomo, że część środowisk politycznych też czeka z oficjalną nominacją kandydata, w zależności od tego najprawdopodobniej, która strona w USA wygra wybory. Także jak to się potoczy, to oczywiście czas pokaże. Natomiast ja przede wszystkim w swojej jakby percepcji będę zwracał uwagę to, co się dzieje na arenie międzynarodowej. Także oczywiście nasze sprawy są jak najbardziej ważne, ale też musimy pamiętać, że jeżeli mówimy o tej architekturze bezpieczeństwa, jak to wygląda przede wszystkim, jeżeli mówimy o Amerykanach...
Czy świat będzie bezpieczny przy tak nieprzewidywalnym polityku jak Donald Trump?
Wie pani, ciężko powiedzieć, bo bez względu na to, czy rządzili Ameryką republikanie, czy też demokraci, stratyfikacja priorytetów geopolitycznych wyglądała następująco. Zawsze takim pierwszym podstawowym punktem odniesienia jest tak naprawdę Arktyka. Chociażby z tego względu, że Amerykanie już od połowy lat 60. tworzyli sieć radarową systemu arktycznego Distinguished Warning Line. I jakby sama ta idea jeszcze była podtrzymana przez pierwszą administrację Trumpa, gdzie Barbara Barrett w dokumencie strategii arktyczna zawarła taką odrębną stronę, że właśnie Arktyka jest takim zwornikiem systemu bezpieczeństwa amerykańskiego, z którego amerykańskie siły powietrzne i siły kosmiczne tutaj odpowiem od siebie, czyli US Space Force, które między innymi również zostało założone przez Trumpa, no są takim elementem, który jest jakby fundamentem bezpieczeństwa amerykańskiego. Dlaczego? Ponieważ my tutaj w Europie trochę wydaje mi się, że uważamy, że to być może działa takimi, chciałby się powiedzieć, standardami troszkę zimnowojennymi, ale jeżeli Amerykanie uważają przynajmniej jako swoje pierwsze główne zagrożenie jako Chiny, mówimy już w chwili obecnej, czy też o zagrożeniu militarnym, ewentualnie Federacji Rosyjskiej ze względu na posiadanie broni nuklearnej, no to jest ten najbliższy obszar, w ramach którego Amerykanie się zabezpieczają. Drugim takim obszarem geostrategicznym
musimy kończyć, panie doktorze.
I już tylko jedno zdanie, a dopiero na trzecim miejscu tej stratyfikacji jest Europa i tutaj Przypomnę konkluzję byłego szefa natowskiego admirała Jamesa Stavridisa, który powtarza to zdanie co najmniej od kilkunastu lat, na pewno od dziesięciu, że w jego ocenie najbardziej niebezpiecznym punktem na świecie jest wschodnia część basenu Morza Śródziemnego, czyli Eastern Mediterranean, a chociażby ze względu na ten niezwykły węzeł gordyjski różnego rodzaju wzajemnych powiązań i tak samo rywalizacji w ramach tej części świata. Tak to mniej więcej.
Zatem niepewność szykuje nam się zarówno jeśli chodzi o politykę międzynarodową, ale także i polską, i niepewne wyniki do piątku, rozumiem.
Tak, najprawdopodobniej będziemy musieli czekać do piątku. Bo oczywiście wszystko może się wydarzyć, może to się wydarzyć wcześniej, może w piątek, ale sądzę, że dopiero chyba w miarę takim terminem będzie termin piątkowy.
To uzbrajamy się w cierpliwość. Bardzo dziękuję. Doktor Łukasz Gajewski, politolog, amerykanista, był dziś naszym porannym gościem.
Dziękuję również Państwu.